Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Kamil Kania. Piłka nożna w stanie zawieszenia z uwagi na epidemię koronawirusa, więc wspominamy dawne dzieje. W programie TSW zabiorę dzisiaj Państwa do lat 70., a konkretnie do sezonu 1977-1978, kiedy Wisła Kraków zdobyła pierwsze Mistrzostwo Polski od 1950 roku. Tamten czas, tamten tytuł, tamten zespół wspominałem z Henrykiem Szymanowskim i Markiem Motyką. Zapraszam serdecznie.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
W 1978 roku Wisła Kraków zdobyła Mistrzostwo Polski po 28 latach przerwy. Panie Henryku, wy się przed sezonem spodziewaliście, że to może być tak udany sezon? Bo to nie były czasy, że Wisła dominowała w Polsce.
Tak. No zgadza się. Właściwie, wie pan, no, można byłoby tak ogólnie powiedzieć, że Wisła zawsze była postrzegana jako drużyna, która jest może nie tak w ścisłym gronie, ale jest to drużyna, która może jako zespół może coś osiągnąć, ale brakowało zawsze w tej drużynie konsekwencji, takiej dyscypliny i myśmy tak właśnie przystępując do sezonu każdego następnego, no to jakieś tam zawsze były oczekiwania klubu, kibiców, ale generalnie no wie pan, jeszcze poza tym jedna kwestia. Myśmy mieli zawodników z najwyższej półki na tamten czas. No bo tak analizując indywidualnie tych zawodników, no to tam mnóstwo reprezentantów, czy w seniorach, czy młodzieżowej reprezentacji, czy powiedzmy w juniorach ten Narybek się też pojawiał i już pomaleńku wchodzili, więc te oczekiwania mogły być różne, ale większe były oczekiwania zarządu, klubu, działaczy niż samych piłkarzy, no więc nie do końca żeśmy byli tacy, że ten właśnie sezon będzie dla nas i tak dalej.
Rozumiem. A mówi pan o tej konsekwencji i dyscyplinie? Te konsekwencje i dyscyplinę wprowadził Orest Lęczyk?
Można tak powiedzieć. No, trener Lęczyk miał specyfikę swoją. On coś wprowadził do nas taką, na tamten czas oczywiście. Zawsze nowy trener, który przychodzi, to jest zawsze każdy zawodnik, jak to się mówi, i to myślę, że dzisiaj tak samo jest, że każdy zawodnik chce się jakby pokazać trenerowi, jakieś uznanie u trenera zdobyć. Poza tym trener Lęczyk był taki na początku, bo później to różnie było, ale w każdym razie w tym czasie był takim człowiekiem, który zachęcał, był takim dosyć człowiekiem, z którym można było spokojnie porozmawiać, wytłumaczył to, tamto, oczekiwania miał takie do każdego zawodnika. Ale był też taki, że nie lubiał takiego oszukiwania, no jak tam zawodnik gdzieś tam coś przysymulował, czy coś takiego, no to on z tym sobie właśnie tak jakoś różnie to traktował wtedy zawodników. I w późniejszym okresie, no to dochodziło do różnych kwasów, jak to się mówi, ale ten początek dla trenera Lęczyka był takim, przyszedł, pokazał swój warsztat, był ciekawy ten warsztat, no bo dużo nowych rzeczy, ale atmosferę wprowadził taką dosyć ciekawą. No i tak można powiedzieć, no zaczęło to troszeczkę lepiej wyglądać.
Czyli cenił sobie szczerość, a was nie martwiło trochę, że on jest mimo wszystko bardzo młodym szkoleniowcem, no bo on miał 35 lat.
Tak, no, czy martwiło, no, powiem szczerze, że no ja miałem, przynajmniej ja po sobie mogę powiedzieć, przed trenerem Lęczykiem miałem różnych trenerów, bo i był Matias, bo ja przecież za czasów Michała Matiasa, to lata były 70., no więc tutaj miałem takich doświadczonych bardziej trenerów, natomiast trener Lęczyk był człowiekiem młodym. Jego sprowadził, z tego co pamiętam, to chyba pan Brożyniak. Brożyniak, i on był jego asystentem. No i on tak przy drużynie, bo on nie od początku został trenerem pierwszym, prawda? On był asystentem tego Brożniaka i później no po odejściu pana Brożniaka on przejął stery. No i tak jak mówię, czy nas martwił? Nie, no mi się wydaje, że chyba nie, bo znaczy na początku on starał się być bardzo taki, no chciał z każdym dobrze żyć. Bo może nawet też czuł, że jest młody, że my doświadczamy, znaczy zawodnicy jesteśmy, jakby to powiedzieć, z tej
no niewiele młodsi punktu. Od niego też.
No niewiele młodsi, ale proszę pamiętać, że myśmy, że zawodnicy, tak jak mój brat Antek, czy Adaś Musiał, czy Kapka, Kmici, Kusto, Maculewicz, Budka, Nawałka, no więc to byli zawodnicy, którzy no już w reprezentacji byli kimś, no to były postacie, no nie można było traktować tych zawodników jak jakiś tak, wie pan, bo to różnie trenerzy przychodzą od razu z góry, chcą dyscyplinę, to tam. On starał się jednak tak dotrzeć do każdego. To był ten początek i dlatego tak mi się wydaje, że on troszeczkę tym sposobem takim swoim, on w naszych oczach takie miał uznanie i, no i nam się lepiej pracowało wspólnie.
No i szybko się udało awansować, bo po trzech kolejkach byliście liderem, jak sobie teraz to sprawdzam po latach i nie oddaliście już tej pozycji do końca. Tak naprawdę głównie zasługą było to nie tyle, że wygrywaliście mecze, co że ich nie przegrywaliście.
Tak. Zgadza się, tam chyba 18 czy 19 meczów graliśmy chyba bez porażki. Tak było? Jakiś taki był...
Długa seria była, zgadza się.
W Legii żeśmy przegrali 2-0, dokładnie. Ale to było tak, że to był czas, kiedy to był 70 chyba 7, tak, jesień i grudzień. I pamiętam, myśmy mieli taki zakontraktowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Na turnę taki, na święta. No, klub nam zorganizował, myśmy na zaproszenie tamtej Polonii po... I to niejako ten ostatni mecz, ale nie wiem, czy to jeszcze nie było w ten sposób, że myśmy grali jakieś 4 mecze chyba awansem, jeśli dobrze pamiętam, bo to...
No i stąd by się wzięło tak mało meczów na wiosnę, prawda? Bo no ja się dziwiłem teraz do tego, wracając, że tam na wiosnę mieliście do rozegrania tylko 11 meczów.
Tak jest. I te mecze, bo to był okres, kiedy w 1978 roku były Mistrzostwa Świata w Argentynie.
Tak.
No i Związek Piłkarski postanowił awansem zrobić jeszcze chyba kilka kolejek. I tu nam troszeczkę tak jakby zaburzyło taką, no takie to przygotowanie, tu wyjazd, tu święta, tu jeszcze 4 mecze. I te mecze, i to właśnie ten ostatni mecz w Warszawie, taki był troszkę zupełnie z naszej strony. A myśmy dobrze z Legią potrafili grać zawsze, ale ten mecz nam jakoś tak nie wyszedł, no i to był właśnie ten pierwszy mecz taki przegrany i ta seria przerwana.
No właśnie,
a
wcześniej 18 meczów bez żadnych porażek, tylko 4 w całym sezonie mecze przegrane.
Tak.
To wynik naprawdę dobry.
Niezły, ale tak jak mówię, że myśmy, to tak jak mówię, no, że nawet te 4 mecze, to niekoniecznie musieliśmy gdzieś tam przegrywać, też można było wyciągać jakieś remisy czy coś, ale myśmy się nigdy nie nastawiali na żadne jakieś remisy czy takie odczuwanie punktów. Myśmy byli drużyną młodą, odważną, z jakimś polotem, z jakąś świeżością. No, wszystkie mecze staraliśmy się jednak po prostu wygrywać, a nie czuwać punkty, jak to było, niektóre drużyny robiły. Myśmy chcieli po prostu grać ładną piłkę, zresztą krakowska piłka zawsze była fajna, ciekawa, techniczna.
Zgadza się.
Myśmy taką piłkę starali się grać po prostu.
Mówił pan o tym turnieju w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
Ja w ogóle sobie sprawdziłem, że wy wtedy pomiędzy 77 a 78 rokiem, przed tą rundą wiosenną, to sporo jeździliście, bo tu były zgrupowania reprezentacyjne, tu był wyjazd na jakieś mecze do
Bardzo
Czechosłowacji, była Jugosławia, także no, naprawdę.
Ale okropnie, okropnie dużo meczów.
Ciężko się chyba było przygotować do tych meczów ligowych.
No tutaj ma pan rację, bo no myśmy skład mieli, jaki żeśmy mieli, natomiast młodzież była też już nas troszeczkę tam już wchodziła, ale no jednak ten trzon to był taki oparty na tych reprezentantach, na tych zawodnikach topowych, prawda, więc troszeczkę zmęczenie, troszeczkę takie znużenie nawet tym sezonem, tych wyjazdów, tu ciągle wyjazd, tu zgrupowanie, tu przyjazd, wyjazd, przepakowanie się znowu, tu kadra wchodziła, trener też nie miał jakiegoś pola manewru. W ogóle tośmy byli w takiej sytuacji, że niewiele żeśmy mogli i tak na treningach robić, bo to nie za bardzo było jak, w jakim okresie, bo to reprezentacja, to już zawodników pół zespołu nie było, to trener musiał zabierać z juniorów, z rezerwy kilku, żeby to jakoś powiązać, tak więc może jakby to były możliwości, że tam tą taktykę, więcej ćwiczeń takich zespołowych, gdzie można to czy tamto wyćwiczyć na treningach, no na to troszeczkę brakowało nam czasu, więc może i też jedna z przyczyn może też była taka, że no te mecze można było jeszcze, te, które żeśmy tam gdzieś przegrali, to można było po prostu lepiej rozegrać, no, zdobyć kilka punktów i żeby nie była ta końcówka taka nerwowa, bo ta końcówka mimo wszystko była nerwowa.
No właśnie, jak już pan wywołał, to do przerwy z Arką Gdynia był remis.
Tak, no remis był i żeśmy, no bo tylko zwycięstwo nam dawało, kurczę, Mistrzostwo Polski. No byliśmy, powiem szczerze, sami żeśmy patrzyli, bo wydawało nam się, że u siebie grając, że presja była, bo przecież to wtedy nie wiem, nie pamiętam ile ludzi, ale chyba full był pełny na stadionie, a to był stary stadion jeszcze, no to wtedy chyba ze 30 albo więcej tysięcy mogło być. I wszyscy czekali i nam nic tak nie szło. Chcieliśmy za bardzo. Wie pan, stres, nerwowa, ostatni mecz, no to się wszystko tak, pomimo żeśmy mieli zawodników, no takich troszkę ogranych już, bo w reprezentacji było mnóstwo zawodników, więc myśleliśmy, że nam to łatwiej pójdzie, a tu na Arka nie miała nic do stracenia. No i grali odważnie były momenty, że nam zagrażali. No, były momenty, że nam zagrażali i dopiero po przerwie troszeczkę żeśmy się zmobilizowali, trener nam troszkę podpowiedział ciekawych takich uwag, żeby się nie stresować, żeby grać swobodnie, ale przyspieszyć grę bardziej agresywnie, żeby podejść do przeciwnika. No i
się udało. Ten luz przyszedł w końcówce, bo tam
w końcówce
dwa gole.
Dwa gole, tak. Chyba pamiętam Nawałka, chyba Adaś strzelił, Hisę Kapka.
Zdzisław Kapka i Kazimierz Kmiecik.
I Kaziu Kmiecik, tak jest, tak. No, z Adamem się troszkę nie ten. No, ale to tak było.
A proszę powiedzieć, czy huczne było świętowanie tego mistrzostwa?
No, chcę panu powiedzieć, panie doktorze, że ja, jeśli dobrze pamiętam, to może takie huczne było w fazie takiej zaraz po meczu, gdzie w szatni, no to tam wiadomo, że się szampanki polały, jakieś piwko było i tak dalej. Natomiast generalnie to nie wiem, no ja wiem, że kiedy za czasów później, już po kilku latach dobrych tam za czasów Kasperczaka, Wisła zdobywała Mistrzostwa Polski, no to oni mieli święto w całym Krakowie, na sukienicach, byli przyjmowani na rynku głównym, prawda, tak zwana celebra była, prawda, mnóstwo kibiców i oni tam w tych sukienicach paradowali. Natomiast myśmy całkiem skromnie to przechodzili, no raczej tylko we własnym gronie i raczej tylko tak urzędowo, byliśmy zaproszeni do Urzędu Miasta, gdzieś tam później, ponieważ to był milicyjny klub, no to gdzieś tam nas zaproszono do Warszawy. No takie indywidualne raczej spotkania, nie było to takie jak dzisiaj się to, gdzie całe miasto czy tam pół miasta, no oczywiście kibiców, celebrują razem z drużyną. Tego wtedy nie było.
Rozumiem. Tym meczem z Arką Gdynia to z zespołem się żegnał, jeśli ja dobrze sprawdziłem, pana brat.
Tak, Antoś. No tak, tak, tak było, dokładnie. No Antoś, jak to się mówi, no to trzeba jego by spytać, bo on miał pewne takie, no właśnie tutaj wychodziły sprawy z panem trenerem Leńczykiem. Jak ja mówiłem, że na początku było dobrze, fajnie, pięknie, tak później, no ponieważ Antoś troszeczkę no, w tej reprezentacji grał nie zawsze, jak to się mówi, no choć był zawsze profesjonalistą do końca, ale były momenty, że no, trener tam wyszukiwał jakieś różnego rodzaju, że Antek nie chce grać, że to, że tamto. No, i dochodziło do takich różnych nieprzyjemnych sytuacji. No i zawodnicy też troszeczkę później się jakby to, bo Antek jest Antek, bo to, bo tamto. Takie niesnaski dochodziły. No i Antek po Mistrzostwie Polski, tam była reprezentacja, pojechali na Mistrzostwa Świata do Argentyny, no i dostał propozycję z Warszawy, z Legii. To była wtedy pierwsza, była Legia. No i Legia był wtedy trenerem, był Strejlał. No ja coś tam, jeśli dobrze pamiętam, miał propozycję z Legii, żeby do Legii przejść z Wisły. No a to były czasy takie, że zawodnik tak nie mógł sobie przejść jak dzisiaj, prawda?
Tak.
Albo był górnikiem, albo był hutnikiem, albo był milicjantem, albo był powiedzmy no,
jakimś żołnierzem,
prawda, czy rodzina gdzieś tam, no to na tych zasadach się przechodziło. No ponieważ był to milicyjny i wojskowy klub, no to tutaj była niezgodność. No i był moment taki, że Legia odpuściła, a ponieważ Antek nie chciał już wracać, bo trochę była nagonka już na niego, taka nieprzyjemna atmosfera się. No
rozumiem.
Więc z gwardią się dogadał i na szczeblu tam wyższym ministerstwa i tak dalej przeszedł do gwardii. No. Ale on chyba rok, półtora później wyjechał do Belgii, do Brugi. No, do Brugi wyjechał. W 80 chyba roku wyjechał do Brugi.
Co mi bardzo imponowało w tym zespole, panie Henryku, tak? to, że ten mistrzowski zespół tworzyli ludzie no, z Krakowa, ewentualnie z najbliższych okolic. W dzisiejszej piłce to jest absolutnie no, niewyobrażalne, żeby się udało coś takiego zrobić.
Ale tak, no niech pan mówi.
I wydaje mi się, że też to powodowało, że ci kibice byli z wami tak blisko, w takim sensie, że no, mocniej mogli się identyfikować z takim zespołem.
Jak najbardziej. Tu pan bardzo dobry wątek wspomniał o tym, że byliśmy właściwie wszyscy z Krakowa, no może poza Heniu Maculewicz, nie wiem, no był, no raczej był z innego regionu, był z Bolesławca, no ale on przyszedł do Krakowa, grał w Garbarni. Później przyszedł już do Wisły, ale jako młody chłopak już był, prawda? No, a tak to właściwie to wszyscy byli, no Kaziu Kmiecik z Krakowi przyszedł, no, ale też miał 18 czy ileś tam lat i przechodził do Wisły. Adam musiał z Górnika Wieliczki. No ale to okolice i Kraków generalnie, prawda?
Dokładnie.
No, ale a reszta to typowe chłopaki z Wisły, od Trampkarza, nasiąknięci tą wiślacką, taką tą juniorzy, no i później etap seniorski, prawda? Także tutaj myśmy się wszyscy doskonale znali. I rodziny się znały, żony się znały, prawda? Na mecze chodzi, a poza tym nasze środowisko, nas jako piłkarzy i kolegów naszych, kibiców z okolic, gdzie mieszkaliśmy, to później po meczach my się spotykali gdzieś tam na swoich podwórkach i żeśmy no, opowiadali, a mogłeś to, a mogłeś tak zrobić, a czemuś nie strzelił. Takie fantastyczne taka atmosfera była. Także no to jest niezapomniane. Dzisiaj, no, powiem szczerze, no Przykro na to patrzeć, no, że nie wiem, no, ale to chyba już takie czasy nastąpiły, nie?
Tak, no globalizacja, nie?
No to... jasne, jasne. No niestety nie da się, owszem, chciałbyś, żeby w Wiśle było tam czterech chłopaków ze swojego grona, z Krakowa, żeby oni te tradycje podtrzymywali, no ale no niestety nie ma tak. No. Może za ileś tam lat znowu coś. Ale wtedy trzeba powiedzieć, że Wisła miała fantastyczne pokolenie, bo jeśli dobrze zobaczyć, jak to wyglądało, to przecież zawodników z juniorów to wyszli, później byli reprezentanci. No był od Nawałki, Piotr Skrobowski, Andrzej Iwan, Andrzej Przedwandy, no ale był w Wiśle jako młody chłopak. Michał Wróbel, Andrzej Targosz, Janusz Kropiński, Krzysiek Budka, Jan Jałocha, prawda? Więc Andrzej Targosz, no jakby tak popatrzeć, to była generacja niesamowitych zawodników. Oni zdobywali dwa razy pod rząd Mistrzostwo Polski Juniorów. I oni później pomalutku zaczęli odgrywać dużą rolę w pierwszym zespole. Więc to pokolenie było jedno z najlepszych, jakie Wisła miała. Bo ja jako zawodnik już miałem te 3-4 lata gry. Antek, mój brat, Kaziu Kmiecik, prawda, czy Zbyszek Krawczyk, Adam Musiono, oni byli troszkę starsi i z tego, ale nasze pokolenie nie było tak mocne jak to właśnie, które przyszło i trenerem wtedy był Lucjan Franczak, świętej pamięci.
Tak.
No i takie pokolenie, i takich zawodników mieliśmy, prawda, no więc jak sam pan widzi, gdyby to wszystko zdyscyplinować, to wszystko rozwinąć i złapać za mordę, jak to się mówi, to ja myślę, że to nie jedno Mistrzostwo Polski by było.
No właśnie, bo na przykład Marek Motyka wspominał, że...
No właśnie, Marka gry... Marek przyszedł z Żywca przecież, no ale...
No ale to też okolice, no.
Tak, no on grał w Żywcu, a później przyszedł do Hutnika i z Hutnika przyszedł do Wisły, prawda, więc chyba tak, dobrze mówię?
Tak, zgadza się, z
był
Hutnika do Wisły.
No, tak.
Natomiast on wspominał, że... Trochę jednak jest mu nie tyle przykro, co trochę jednak żałuje, że na tyle lat gry udało się właśnie zdobyć tylko jedno to mistrzostwo.
No, i tu ma rację, bo chcę panu powiedzieć, że ja nie chciałbym zarzucać chłopakom różnych takich sytuacji, ale nibyśmy się znali, nibyśmy sobie ufali, mieliśmy do siebie jakby zaufanie, ale po latach, no to rzeczywiście wyszło, że no ci zawodnicy, no już nie będę personalnie mówił, ale gdybyśmy wszyscy byli tacy zjednoczeni, prawda, gdybyśmy mieli takie charaktery, jak miał Widzew Łódź, gdzie tam naprawdę te chłopaki, to oni jak szli, to szli tak, że oni by pozabijali wszystkich, jak to się mówi. A myśmy takie krakusiki byli, o, cwaniaczki tu tego, Mykuś, a wyjdzie na mecz, to jak złapiemy frajerków, to ich dobijemy.
Aha, rozumiem.
A zamiast to ustabilizować, zrobić taką drużynę z charakterem, wie pan o co? To myśmy raczej byli takie, no fajnie gramy, wygramy się dzisiaj, a bo dołapiemy frajerków, to ich tam ogramy. Nie umieliśmy tego potwierdzić, nie umieliśmy tego tak, żeby to było cały czas, żeby taka była taka wola walki, żeby dążenie do jakiegoś celu, żebyśmy właśnie taką drużyną byli z charakterem. Był charakter od czasu do czasu, ale nie zawsze. I stąd może dlatego... Takie właśnie wyniki były, że raz się dobrze zagrało, raz się mistrzostwo zdobyło, ale to było wszystko za mało.
Myślałem, że pan będzie tutaj wspominał to, że mieliście taką, no też grupę imprezową w drużynie.
Była, tak. Powiem szczerze, no ja nie chcę tak personalnie, ale były grupy, bo byli młodzi chłopcy. Ja się zaliczyłem raczej z Antkiem, Leszek Lipka, Janusz Kropiński, Janusz Adamczyk. Mieliśmy chłopaków, byliśmy zawodnikami, którzy no posiedzieliśmy z chłopakami tu, tam, siam, ale zawsze rodzina, dom, spotkanie. Natomiast po meczu chłopaki to w ogóle nie ma o czym gadać, no bo...
Ale to wie pan, to nie są żadne zarzuty, bo to były zupełnie inne czasy.
Tak, wystarczyło na przykład, jak był mecz w sobotę, bo tak było, no to w poniedziałek my się spotykali w klubie, prawda? No więc sobota, niedziela, a potrafili chłopcy przychodzić albo nie przychodzić. No więc albo jak my się spotkali już, no to pierwsze co było, no to albo był rozruch, a większość chłopaków to albo, że go coś boli, albo że kontuzja, no to szedł do masera, maser coś tam podrobił, a później była sauna od nowa, biologiczna, jakieś takie zabiegi, ale to wszystko było takie, żeby se jeszcze odpocząć. No i tak, dwa dni minęły, we wtorek on tam jeszcze poszedł na jakieś piwko w poniedziałek czy coś i tak tydzień, a to było przecież widoczne. No i wie pan, to się nie da. Bywały sytuacje nawet gorsze, bo chłopaki czasem no, dwa, trzy dni przed meczem też potrafili porządzić, a były ku temu okazje. Jakbym chciał opowiadać, to bym opowiadał, no ale ja w każdym razie byłem czysty, nie to, że się chwalę, tylko ja mówię, bo ja taki charakter miałem. Zresztą mam rodzinę.
Oczywiście. Są ludzie rodzinni, są ludzie, którzy mają inne priorytety.
Ja miałem po prostu, nie byłem jakimś takim rozrywkowcem, a oni to tam, chłopaki pozostali, to... No niestety tak było. No. Zresztą Andrzej Iwan to w książce opisywał co i jak, gdzie, co, kto, kiedy, z kim. No tak,
Andrzej ma też bardzo dokładną pamięć, to trzeba
On ma bardzo dobrą pamięć, no ale cóż, no, to dobrze, że ma.
Panie Henryku...
Nie wiem, czy zawsze prawdę mówił, no ale to jest mniejsza z tym.
Panie Henryku, chciałem jeszcze zapytać o to, co było później, bo dzięki temu mistrzostwu dostąpiliście prawa gry w europejskich pucharach.
Tak.
Chyba to była piękna przygoda, prawda?
Fantastyczna przygoda, tylko z mojej strony na mnie się troszeczkę, znaczy ja niedobrze wspominam ten czas. Pomimo tego, że grałem w tym zespole, ale końcówka tego finału z Malmö mnie już nie dotyczyła, ponieważ no tak jak pan przedtem powiedział o Leńczyku, bo był młody, bo to, bo tamto. No i w konsekwencji na mnie się też to zemściło. I trener Leńczyk, ja podpadłem mu, nie wiem czym, bo grałem w Brugi, zgrałem z Brugią obydwa mecze, no Belgowie, świetny zespół, 7 czy 8 reprezentantów Belgii i wtedy jednym z najlepszych zespołów w Europie była Brugia. Później graliśmy ze Zbrojowką Brno, mistrz Czechosłowacji, bo to Czechosłowacja była. No i z tym Malmę już nie grałem, ponieważ z trenerem Leńczykiem mieliśmy nie po drodze. Trener mnie odstawił, ja grałem pół roku w rezerwie. Po tym czasie, właśnie w tym Malmę, gdzie oni tam przegrali 4-1, ja już nie grałem. Ale to była konsekwencja tego, że mój brat odszedł do Gwardii.
O!
No tak było, bo wie pan, moją rodzinę cały klub zaczął szargać. Telefony powyłączali, paszporty pozabierali ludziom. Byliśmy szpiegowani, prawda? No ja jako zawodnik jeszcze wtedy Wisły, no miałem problem, bo na mnie cała złość się skupiła. No i miałem ciężko, chciałem odejść wtedy z Wisły. Miałem propozycję z Widzewa Łódź. Bo nawet prezes Sobolewski był u mnie w domu i rozmawialiśmy. No ale Wisła była tak zażarta w stosunku do mnie, do tego, co się stało.
No.
Że jak jednego żeśmy stracili, to drugiego możemy też poświęcić. No i pół roku się męczyłem w rezerwach. Dużo tam pomogłem tej rezerwie, no ale to nie w tym przejść, tylko chodzi o to, o sam fakt, że taki klub był.
Nieprzyjemny na pewno.
Nieprzyjemna sprawa. Na mnie się odbiło to, że mój brat odszedł. A co ja mogłem zrobić?
No właśnie. No.
Jego życie, on był kimś wtedy w Wiśle. Miał prawo decydować, miał prawo no, decydować o swoim życiu, więc co ja mogłem wpływać na niego.
No wie pan, ale to były dziwne czasy.
Dziwne, bardzo, wie pan, to były czasy takiej komuny wstrętnej. To człowiek się bał w ogóle z tymi pułkownikami, z generałami rozmawiać, bo to od razu na komendę, od razu się straszyło prokuratorami. To okropne życie było, okropne życie. Niby z jednej strony, myśmy byli, przede wszystkim byliśmy nie wszyscy, ale większość z nas było na etatach milicyjnych.
No tak.
No bo trzeba było gdzieś być zatrudnionym, żeby tak. Jakiś staż pracy, no to nas przyjmowali do milicji, prawda, i tam ani munduru, ani czapki, ani pałki nikt człowiek nie widział, ale się bał się człowiek, no i wtedy ten czas taki był dla mnie nieprzyjemny, ale później po Leńczyku przyszedł Lucek Franczak, no i to się wszystko wróciło, ja wróciłem do zespołu i tak dalej, i tak dalej.
No i już było dużo lepiej, a co do tego meczu z Malmę, w którym pan nie zagrał, to tam chyba trener Leńczyk miał generalnie pretensje do piłkarzy, bo on powiedział, że to nie Malmę wygrało, a Wisła przegrała.
No, dokładnie tak było. Ja akurat byłem wtedy w Warszawie, byłem u Antka no razem żeśmy ten mecz oglądali, ja tam pojechałem w jakiejś sprawie i razem my ten mecz oglądali z Antkiem i no nie wierzyliśmy w oczom, bo tam chyba do 70 chyba minuty Wisła nawet prowadziła 1-0. Czyli to było 2-1 u siebie, 1-0 na wyjeździe, no to Szwedzi musieli przynajmniej 3 bramki strzelić, żeby awansować, a strzelili 4. I tam była właśnie między Leńczyk, no tam były, różnie mówią. Ja nie byłem przy tym, nie wiem, ale nie wydaje mi się, bo są słuchy chodziły, że mecz został gdzieś tam przez kogoś odpuszczony, że jakieś tam pieniądze weszły w grę. Nie wiem, nie byłem do dzisiaj. Być może tak było, a być może było to tylko i wyłącznie jakaś taka usprawiedliwienie, że dlaczego, ale przez 20 minut stracić 4 bramki, no to też jest, jest horror, no. Jeśli z tego co wiem, to chłopaki po meczu, no to nie byli w stanie w ogóle rozmawiać, bo byli w szoku, no. No bo jak można, wtedy następnym przeciwnikiem była Austria Wiedeń, którą Malmę wygrało i grało w finale z Anglikami z Nottingham Forest. To można sobie łatwo wyobrazić, że gdybyśmy wtedy wygrali z tym Malmę, to Austrię w jednym też byśmy pokonali i można było historyczny taki mecz stoczyć w finale Pucharu Europy z Anglikami. A Malmę tylko 1-0 przegrało. 1-0 z Nottingham, a Anglicy to były, przecież potęga była, prawda?
Tak, zgadza się.
No i także tak to wyszło, no tak to wyszło.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jak pan wspomina ten mistrzowski sezon z 1978 roku?
Proszę pana, no jak mogę wspominać, jak to jest jedyne mistrzostwo, jakie zdobyłem z Wisłą. I oczywiście po tym mistrzostwie mam ogromny niedosyt, bo wydawało mi się, że z tym zespołem to my co roku powinniśmy 3-4 lata zdobywać mistrzostwo. Niestety różnie się to układało, bo podejrzewam, że później żeśmy mieli za 2 lata wicemistrzostwo, natomiast mistrzostwa nam uciekały, co oczywiście teraz z perspektywy czasu oceniam no, w ogóle z takim dużym znakiem zapytania. Jak mógł zespół, który miał praktycznie 21 reprezentantów w szatni, zdobyć tylko jedno mistrzostwo i wicemistrzostwo? To był ogromny niedosyt i na pewno pozostanie do końca.
A z czego to pana zdaniem wynikało?
Wie pan co, myśmy mieli taką mieszankę zespołu rutyniarzy i młodych chłopaków, ten rocznik 58, 59, 7. To był rocznik mistrza Polski trenera Franczaka, gdzie rzeczywiście bardzo utalentowana młodzież wtedy w Wiśle się pokazała, bo tutaj można wymienić parę nazwisk jak Nawałka, Jałocha, Wróbel, Lipka, Budka, wie pan, wszystko z chłopaki, którzy grali w podstawowym składzie Wisły mimo tak młodego wieku. No i wie pan jak to jest, no ludzie się lubią też bawić, tak? I to niestety, jeżeli się troszeczkę miało więcej finansowo w budżecie, no to można sobie było pozwolić na różne jakieś wyskoki. Aha. No i tak po latach się człowiek dowiadywał, że trochę się Wisła bawiła i różnie to ludzie spędzali czas i nie do końca było to tak nakierowane, jak się to mówi, tylko i wyłącznie na profesjonalizm. Nie?
No ale czasy też były inne.
Wymykało się, czasami to się wymykało spod kontroli. Aha. No czasy były takie, jakie były, no wie pan, na ówczesne czasy bo myśmy mieli zespół naprawdę fantastyczny, bo myśmy na każdy stadion przyciągali rzesze publiczności, bo graliśmy taką krakowską piłkę, jak to się dzisiaj mówi, tą piłkę dzisiaj, krótkie podania, trójkąty, piłka chodziła po ziemi, wie pan, myśmy troszeczkę wyprzedzili epokę, bo dzisiaj gra się na skłóconym polu i to, co myśmy przedtem na tym wydłużonym próbowali grać właśnie, tą krakowską piłkę nazywano, no to dzisiaj się tak gra, no bo jest pole spłaszczone praktycznie od 35 do 45 metrów, także, znaczy co ja mówię, tak mniej więcej gdzieś na 40 metrach się gra, także, że dwie drużyny jak są ściśnione, no to jest to wymuszone, żeby grać krótko i dołem, nie? Mhm. Natomiast przedtem te taktyki były inne, ustalane przez trenerów, no bo ustawienie było też takie, że grało się wydłużoną drużyną, że praktycznie stoperzy grali przed szesnastką, a napastnicy praktycznie na drugiej szesnastce, także te przestrzenie były duże, dużo przestrzeni też i miejsca, także jak się ktoś rozpędził, to trudno go było zatrzymać.
Pan przychodząc do Wisły miał 19 lat i z tego, co pan później opowiadał, 20. To 20. No na pewno, bo wydaje mi się, że pan z kwietnia.
No kwiecień.
No, a pan przychodził 77-78, no czyli tak, czyli tak, jeszcze tak, przed 20 urodzinami.
Ma pan rację, tak.
A widzi pan. No, to miał pan lat 19, ewentualnie rocznikowo 20, ale chodzi mi o to, że pan się na początku chyba trochę niepewnie czuł, przynajmniej tak pan wspominał.
No, jak się mogłem, to znaczy powiem inaczej, grając w Hutniku, chodziłem na mecze Wisły, no i dla mnie, ponieważ akurat ja byłem stoperem, kiedy przychodziłem do Krakowa i grałem na forstoperze, czyli takim zawodnikiem byłem w środku pola, kryjącym, jak się to mówi, natomiast w kadrze Polski Juniorów, ponieważ w Hutniku, będąc, załapałem się do kadry Polski Juniorów i tam mnie zrobiono prawym obrońcą reprezentacji, w związku z czym do Wisły przyszedłem właściwie później jako prawy obrońca. No bo na stoperze ciężko się było załapać, ponieważ był Maculewicz tam i Budka na ostatnim, albo Płaszewski, natomiast na prawej obronie grała ikona klubu Antoni Szymanowski, wie pan to. Jak ja chodziłem na mecze Wisły, byłem tak wpatrzony w tego zawodnika i tak oczarowany jego postawą, że no nie dawałem sobie za bardzo szans, żeby się załapać do składu podstawowego Wisły, kiedy ten zawodnik grał na prawej obronie, bo to był najlepszy piłkarz polski, także no trzeba było chodzić po ziemi i dlatego widząc to, że Wisła ma tak dobrych piłkarzy, no raczej nie widziałem szans dla siebie grania w podstawowym składzie, a z kolei no trener Gmoch dawał mi jeszcze jakieś tam sygnały, że gdybym się wcześniej pojawił w Ekstraklasie, może bym miał szansę wyjechać na Mistrzostwa Świata, natomiast niestety nie zdążyłem, no i nie załapałem się, natomiast później już obligatoryjnie szukano mi bocznej obrony, no i w Wiśle właśnie przyszedłem jako boczny obrońca, no ale nie przewidziałem jednej rzeczy, że ten Leńczyk przesunie Antka Szymanowskiego na ostatniego stopera, czyli takiego libero. Aha. No i to spowodowało, że zrobiło się miejsce dla mnie i powiem szczerze, że tu miałem ogromną satysfakcję, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja już właściwie, mimo że zakochany byłem w Wiśle, no to już byłem praktycznie załatwiony do ruchu Chorzów, bo tam mi dawano szansę grania w podstawowym składzie. Ja nie mogłem sobie pozwolić, odchodząc z Hutnika, na siedzenie na ławce. Stąd, żeby mi się moja przygoda z piłką bardziej rozwinęła, no to musiałem grać w podstawowym składzie, a Wisła mi takiej gwarancji nie dawała niestety, ale to, co powiedziałem, ten ruch trenera Leńczyka, który przesunął Antka Szymanowskiego na stopera ostatniego, no to spowodowało, że ta sytuacja się otworzyła i w pełni ją wykorzystałem, że właściwie później zacząłem grać w podstawowym składzie i to mistrzostwo z Wisłą też miałem przyjemność zdobyć.
Na wiosnę.
Satysfakcję. Mm-hmm.
Na wiosnę pan zagrał, no poza meczem z Zawiszą, we wszystkich spotkaniach, czyli to uznanie trener Leńczyk do pana szybko zdobył.
No wie pan co, no udało mi się i powiem szczerze, że miałem bardzo dobre oceny, bo jakby pan tak przeanalizował oceny sportu, który oceniał od 1 do 10, no to ja średnio miałem 7-8. To są wysokie oceny jak na tak młodego chłopaka, nieogranego jeszcze. Ale powiem szczerze, że bardzo dobrze mi się grało w Wiśle wtedy, no bo rzeczywiście no, był to zespół, można powiedzieć, reprezentantów polskich gwiazd polskiej piłki, bo przecież z tego składu praktycznie 5 reprezentantów było na Mistrzostwach Świata w 74, później w 78. Średnio z Wisły 4-5 piłkarzy jeździło na kadrę pierwszego zespołu, a jeżeli byśmy dorzucili jeszcze młodzieżówki i kadry juniorów, no to praktycznie każdy z tych zawodników siedzących w szatni Wisły był reprezentantem i tutaj grać w takim zespole, wie pan, no to była ogromna satysfakcja, bo tak jak mówię, rzesze kibiców przychodziły na nasze mecze, bo lubiły naszą grę. No i myśmy przez 2 lata właściwie nie przegrali meczu. Myśmy jeden remis chyba u siebie z Mielcem osiągnęli, a tak to praktycznie wszystko wygrywaliśmy u siebie.
Waszym trenerem był wówczas 35-letni Orest Lęczyk. Zastanawiam się, czy nie było trudno zaufać komuś tak młodemu na stanowisku trenera?
No wie pan, ja akurat miałem to szczęście, że ten Lęczyk we mnie zainwestował i to dzięki jego zgodzie i potwierdzeniu, że chce mnie, no znalazłem się w Wiśle, bo gdyby trener powiedział, że nie potrzebuje motyki, no to byłbym praktycznie w ruchu, nie? Bo ja już praktycznie miałem pieniądze z ruchu, już byłem, miałem kartę podpisaną. Także wtedy drużyna Wisły wyjechała do Stanów Zjednoczonych na turnę.
Tak, zgadza się.
A ja wtedy właściwie dogadałem się z ruchem, bo tam się zrobiła furtka do gry. No i praktycznie byłem już po rozmowach, ja już właściwie pieniądze miałem w domu, już wiedziałem, gdzie będę mieszkał, już talon na samochód miałem ustalony, wszystko miałem dograne. No i w momencie, kiedy prezesi klubu Wisły dowiedzieli się o czymś takim, no bo wiem, paradoks polegał na tym, że ja poszedłem się pożegnać do prezesa klubu, pana Szkutnika, który był dyrektorem Huty, jednym z dyrektorów Huty. I paradoks polegał na tym, że prezes Szkutnik początkowo strasznie chciał mnie zatrzymać w Hutniku i dawał mi bardzo dobre warunki finansowe, jak na ówczesne czasy, bo dostawałem mieszkanie 4-pokojowe, piękny.
Wow, no to faktycznie. No,
mówię panu, mieszkanie, ale był jeden haczyk w tym wszystkim. Dawał mi talon na samochód i jeszcze jakieś tam pieniądze na umeblowanie. Natomiast na umowie było, że zgadzam się na grę w Hutniku na lat 8. No i to był ten haczyk właśnie. I dlatego ja na to nie przystałem, bo to była wtedy pierwsza, na dzisiejsze czasy pierwsza liga. I wiedziałem, że jeżeli ja nie zadebiutuję w Ekstraklasie, no to niestety moja kariera, jeżeli chodzi o kadrę, mogę pomarzyć, bo ja w kadrze polskich juniorów cały czas grałem. W młodzieżówce byłem kapitanem u pana Obremskiego. Praktycznie z panem Obremskim ustalałem skład reprezentacji. Byłem bardzo mocno takim filarem reprezentacji. I chcąc utrzymać tą reprezentację, musiałem grać, jak się to mówi, w Ekstraklasie, nie? Dlatego nie mogłem na te warunki przystać. A z kolei prezes Szkutnik był między młotem a kowadłem, bo z jednej strony, jak ja pierwsze przyszedłem mu podziękować za współpracę i za to, że mnie 4 lata bardzo fajnie, właśnie 3-4 lata bardzo fajnie prowadzili, bo ja byłem półsierotą, bo matka umarła wcześniej i takiego miałem opiekuna w Hutniku, dbano o to, żebym szkołę skończył, pierwszą zawodową, później technikum. Miałem bardzo dobre warunki w Hutniku i jestem Hutnikowi bardzo wdzięczny za to, bo tak naprawdę oni mnie z żywca wyciągnęli. I wie pan, i tutaj, kiedy wszedłem do biura, pan Szkutnik mnie z otwartymi rękoma przyjął i siadłem sobie do biurka i mówię, panie prezesie, bardzo chciałem podziękować za współpracę, ale no niestety zdecydowałem się odejść do Ekstraklasy. No i po prostu odchodzę z Hutnika, także chciałem podziękować. Mówię, no to co, to idziesz jednak do tej Wisły, co? A ja mówię, nie do Wisły, a gdzie? Do Hutnika. I on, widziałem,
do ruchu.
Przepraszam, do ruchu. A on wtedy normalnie zczerwieniał, wie pan, ja nie wiedziałem, co się stało, a nie zdawałem sobie sprawy z jednej rzeczy, że akurat Huta Lenina podlegała pod całe dowództwo Huty. To było w Katowicach i tam właśnie w Chorzowie, nie, też między innymi, czyli ludzie, którzy byli nad Szkutnikiem Ministerstwa Hutnicze i tak dalej, to wszystko było w Katowicach. I jak on się dowiedział, że ja chcę iść do ruchu, no to wie pan, miał problem, bo podpadł był pana prezesa Jabłońskiego, który zastrzegł, że żaden utalentowany chłopak z województwa krakowskiego nie odejdzie nigdzie, tylko pójdzie do Wisły. I wtedy dostałem sygnał od prezesa Szkutnika, że naczelny dyrektor Huty chce ze mną porozmawiać. Naczelny dyrektor Huty, pan sobie zdaje sprawę. Ja byłem w szoku, bo Huta wtedy, jak przychodziłem do Huty, to było około 40 tysięcy ludzi i naczelny dyrektor Huty chciał ze mną rozmawiać, bo się okazało, że ludzie chcieli strajkować po to, żeby motyka z Hutnika nie odszedł, bo marzyli o Ekstraklasie, a co chwilę bez przerwy jakiś utalentowany chłopak im uciekał i wreszcie zaczęli się buntować kibice, nie? No i dość duży rozgłos był, kiedy ja miałem odejść z Hutnika, także jak wszedłem do biura naczelnego dyrektora, nie wiem, wiele ludzi pracowało w Hucie, ale nie wiem, ilu miało okazję porozmawiać z naczelnym. Ja tą okazję miałem i paradoks polegał na tym, że ten naczelny dyrektor przedstawił się, że on jest z Bytomia, ze Śląska, czyli po prostu widać było, że zaczął mi tam z jednej strony odradzać niby ruch, a z drugiej strony no, czuło się akcent śląski i opowieści, które jak się żyje na Śląsku, zaczął mi opowiadać. I tak w sumie widziałem, że miał kłopot, bo ludzie go troszeczkę straszyli. Próbował mnie przekonywać, żebym w Hutniku został, no ale śmiesznie to wyglądało, jak się czuł akcent śląski od gościa, który to mówi, nie? No i wróciłem, wie pan, do biura, do Szkutnika, patrzę się, a tu dwóch pułkowników już z Wisły czeka na mnie i mówię, co ty wyprawiasz, gdzie ty chcesz iść, do żadnego ruchu nie pójdziesz, siadaj tu z nami w samochód. Zawieźli mnie do prezesa, a w międzyczasie, kiedy wyszedłem na dwa piętra wyżej do dyrektora naczelnego, to Szkutnik wykonał telefon do prezesu Wisły i mówi, panowie, macie jeszcze pół godziny, żeby motykę zaczynać w Krakowie, bo on już właściwie podpisał umowę ruchu, jeżeli nie przyjedziecie i nie przekonacie go, to jest już chłopak w ruchu, nie? No i oni oczywiście natychmiast przyjechali, zawieźli mnie do Jabłońskiego, nie? Pierwszy raz w życiu miałem okazję poznać prezesa Jabłońskiego, o którym słyszałem fantastyczne różne opowieści. Fantastyczny człowiek, fantastyczny. No i on zapytał mnie wprost, co ty głupie wyprawiasz? Przecież wiesz dobrze, że żaden zawodnik z województwa małopolskiego, krakowskiego wtedy nie odejdzie, bo my chcemy, żebyś ty szedł do Wisły, nie? Ja mówię, panie prezesie, ja zdaję sprawę z tego, że taki kierunek byłby dobry, tylko jest kwestia taka, czy ja będę w ogóle grał, a ja zdaję sobie sprawę z tego, że Wisle są takie gwiazdy, że ja nie daję sobie szans przy Antonie Szymanowskim, żebym ja grał, a na ławkę nie mogę sobie pozwolić, nie? Uh-huh. A mówię, jeżeli będziesz dobry, to na pewno grał będziesz. No i wie pan, dał mi jakąś nadzieję, nie? I wreszcie konkretne pytanie, a ile ci daje ruch? No ja mu rzuciłem kwotę, no bo wie pan, jakby pan zobaczył moją babcię w Żywcu, która, z którą mieszkałem i przyjechałem, wie pan, z takim plikiem pieniędzy, naprawdę dość dużym i jak ona te pieniądze zobaczyła i wzięła w ręce i kazałem jej to schować, bo wtedy nie było banków, żeby chować do banków, tylko zaczęła to nosić po domu, wie pan, zawsze kobiety pod pościel chowają, nie? A ona sobie wsadziła i wszyła to do poduszki i spała na tych pieniądzach. No, wie pan, śmieszne to trochę, ale takie były czasy. No. Dokładnie. Ja w ogóle też jako młody chłopak, wie pan, taki nieopierzony zawodnik, wie pan, no pierwszy raz widziałem taką kwotę i dla mnie to był w ogóle szok. No. I dlatego fajnie było wyglądało pytanie pana Jabłońskiego, jak mnie zapytał, a ile ci ruch daje? Ja rzuciłem mu kwotę, którą mi dał ruch i on mówi, to my ci dajemy to samo i dostajesz ten sam talon, tylko tam był na Ładę, tu dostajesz na Fiata i dostaniesz mieszkanie i ten. Bo ja mówię, dostałem mieszkanie, talon i pieniądze. No to mu powiedziałem ile, no i on mi to wszystko mówi, to ja ci daję to samo, zostajesz w Wiśle. No to wtedy się ucieszyłem oczywiście, ale z drugiej strony martwiłem się, czy ja się załapię, nie?
No tak, ale przyszłość pokazała, że się pan
załapał. Wie pan, wchodzi pan do szatni, gdzie zna pan z jednej strony chłopaków ze swojego rocznika, bo ja jestem w roczniku, wprawdzie Adaś Nawałka jest rok starszy ode mnie, ale jestem w roczniku Krzyśka Budki, czy załóżmy Lipki, czy Wróbla, czy chociaż Wróbel chyba był siódmy, jestem 58, Iwan był 59, a reszta to był 58 rocznik chłopaków mistrza Polski trenera Franczaka, czyli wszyscy mnie znali, wie pan. Ja byłem, wchodzę do szatni jako jedyny obcy, a jestem z Hutnika, nie? Wchodzę do szatni jako jedyny obcy, zdaje sobie pan sprawę? Ale pochodziłem z Żywca, nie byłem typowym Krakusem, bo 4 lata byłem, no niecałe, w Hutniku. Także takie były czasy, że wtedy wychowankowie mieli zielone światło. I mi się bardzo podobało to, że ten prezes Jabłoński zabronił jakiemukolwiek utalentowanemu chłopakowi wydostać się poza obręb województwa krakowskiego.
No tak.
Tak to powinno być dzisiaj, że wszystkie kluby, te takie niskie ich ligi powinny pracować się na Wisłę, Krakowie, czyli te kluby krakowskie, tak? A dzisiaj to już jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne czasy.
Dokładnie, no ale wydaje mi się, że tamten ustrój sprzyjał, żeby takie obostrzenia były. Ten bardziej demokratyczny
powiedziałbym... Ale zapytał pan o trenera Leńczyka, bo tutaj widzi pan, trener Leńczyk był dla mnie kluczową postacią, ponieważ ja panu opowiem jeszcze taki epizod mały, o którym może nie wszyscy Wiśle wiedzą. Kiedy ze mną rozmawiali pułkownicy, bo nie było to tak, że ja nie byłem po rozmowach z pułkownikami, bo pułkownicy ze mną rozmawiali gdzieś pan Snopkowski i pan Michaliszyn, koło, żebym nie skłamał, października, to był 77 rok, o przejściu, ale to było takie gadanie ze mną, no może byś przyszedł do nas, to tego, zobaczymy, nikt mi nie dawał gwarancji grania, tylko było takie na zasadzie, wie pan, żeby odbyć rozmowę, nie? I wie pan, później Wisła Kraków wyjechała do Stanów Zjednoczonych, nie? Na zaproszenie Polonii. I oni mi obiecywali, że jeżeli się zgodzę, to na ten wyjazd się załapię. Że oni mnie wezmą do Stanów Zjednoczonych, wie pan.
No to podejrzewam, że to atrakcyjna oferta wtedy
No niech
było.
pan posłucha. I właśnie to była bardzo atrakcyjna, bo ja w Stanach nigdy wiadomo nie byłem. Troszkę Europy zwiedziłem wtedy, bo z tą kadrą Polski juniorów czy młodzieżówką jeździłem, byłem kapitanem tej młodzieżówki. No to wie pan, już tam coś liznąłem Europy, natomiast w Stanach Zjednoczonych to było marzenie każdego, tak? I tu nagle Wisła panu mówi, że gwarantują mi, że jeżeli się zgodzę, to trener mnie weźmie do drużyny. A wtedy Wisła, przypominam, walczyła o mistrzostwo i prowadziła w tabeli w jesieni. No i ci zawodnicy, którzy to wywalczyli, no mieli obligatoryjnie wyjechać do Stanów i teraz jeden z nich musiałby nie pojechać, bo Motyka by pojechał, który przyszedłby do Wisły, nie? Więc ja uznałem, że to jest nieuczciwe, że zabrałbym komuś miejsce, kto w tej drużynie był, kto w niej grał, a ja jako ten, który przychodzi z Sutnika, no robi się dla mnie gest, ale to jest nieuczciwe w stosunku do chłopaka, który by nie pojechał, nie? I nie zgodziłem się na to, nie? Nie wyraziłem na to zgody. I wtedy właśnie po tej rozmowie później między nami jakoś tak nie było kontaktu i ja wtedy z tym ruchem się dogadałem i oni się dowiedzieli i mówili, przecież miałeś okazję do Stanów jechać, nie? Bo ten Erlęczyk na to wyraził zgodę. I właśnie ten Erlęczyk był tą osobą, która spowodowała, że znalazło się miejsce dla mnie, bo pan też nie wie, dlaczego się miejsce dla mnie zrobiło, bo po Stanach Zjednoczonych, kiedy oni wrócili, jeden zawodnik dość mocno Leńczykowi podpadł. Nazywał się Adamusia. I wtedy, kiedy Adam podpadł, to Leńczyk postanowił, że jak się dowiedział, że jednak Motyka będzie w Wiśle, to postanowił zrezygnować z Adama Musiała, nie? I dlatego ja, wchodząc do szatni, miałem podwójnie problem, ponieważ wchodziłem za człowieka, który był drugi po Szymanowskim ikoną i reprezentantem Polski, a przede wszystkim, co tu dużo mówić, no Adam Musiał był przywódcą Wisły, jeżeli chodziło o jakieś imprezy, zabawy, hulanki, swawole. To był człowiek, który miał duży taki wachlarz, wie pan, w sobie śmiechu, radości i różnych żartów i właściwie był przywódcą takich różnych spotkań, jeżeli chodzi o imprezki czy jakieś takie, wie pan, spotkania. Był taki, można powiedzieć, szefem, nie? I nagle go nie ma i przychodzi młokos, który nie chodzi nigdzie, nie łapie się na żadne imprezy, tylko chodzi do szkoły, trening, szkoła i mecze, nie? I dlatego nie miałem łatwego życia przychodząc do Wisły, no bo to też spowodowało, że traktowano mnie jako pupila Leńczyka. Że ja dowiedziałem, oni zawodnicy traktowali to jako to, że ja jestem jego takim pupilem.
Nie, no ja doskonale rozumiem, ale pan chyba trener Lęczyka przekonał swoją pracowitością i
No nie, no
podporządkowaniem, bo
to
takich
jest prawda.
ludzi najbardziej trener Lęczyk cenił.
To jest prawda i muszę panu powiedzieć, że bardzo celnie pan to ujął, bo rzeczywiście ja ciężką pracą wywalczyłem sobie to miejsce, ale później doszedł taki paradoks, myśmy to mistrzostwo zdobyli. Ja już się poczułem takim dość mocnym filarem zespołu i nagle pół roku nie grałem w składzie podstawowym. Poszedłem na ławkę. Zaskoczenie, prawda? Jak to jest? O mistrzostwo zdobyłem mistrzostwo i grałem w podstawowym składzie, a później prawie pół roku siedziałem na ławce. I ten Erlęczyk sprowadzał mnie na ziemię, jak się to mówi. Bo co się okazało? Ten Erlęczyk sobie wymyślił coś takiego, że Motyka później Antek Szymanowski odszedł
Gwardii.
do Gwardii. I wtedy jak Antek Szymanowski odszedł, to ja paradoksalnie, kiedy można byłoby powiedzieć, że jestem niezagrożony w składzie na prawej obronie, bo już nie miałem konkurencji, nagle poszedłem na ławkę. Nie wiem, co się stało, ale ten Erleńczyk, ten, który mnie do tej drużyny praktycznie ściągnął do składu, nagle mnie posadził na ławce i paradoks polegał na tym, że ja byłem typowym prawym obrońcą, a na prawej obronie grał albo Lipka, albo Targosz. Czyli typowi pomocnicy. Ja nie mogłem zrozumieć, co się stało, dlaczego tak ten Leńczyk się zachował, nie? Nie mogłem tego zrozumieć, mimo że myśmy się szanowali, ja go bardzo lubiłem, ciężko trenowałem i nigdy złego słowa na Leńczyka nie powiedziałem, mimo że mnie sadzał na ławkę. Byłem oczywiście na niego zły, ale byłem zły sportowo, czyli po prostu starałem się treningami udowodnić mu, że na to miejsce zasługuje, a on mimo wszystko do tego składu mnie nie wpuszczał, nie? I dopiero później, kiedy go zapytałem, co spowodowało, trenerze, to, że pan mnie po latach, nie? Że pan mnie wtedy odsunął, nie? Dlaczego pan tak zrobił? Ja tego nie mogę zrozumieć, nie? I nigdy tego nie zrozumiał. On mi powiedział jedną rzecz. No cóż, Motyka, kiedy przychodził do Wisły, miał ogromną pokorę, pracowitość i solidność. Natomiast kiedy odszedł Szymanowski, mu się już wydawało, że jest niezagrożony, no bo już nie ma Antka Szymanowskiego i chciałem Motyce udowodnić, że bez Motyki Wisła robiła mistrzostwo w rundzie jesiennej, I po mistrzostwie, kiedy Motyka w składzie grał nie będzie, też Wisła będzie grała bardzo dobrze i na wysokim poziomie. Tak, żeby Motyka zszedł na ziemię i nie bujał w obłokach, że jest niezastąpiony. Kuźwa, wie pan co? Że trochę mi to poszło w pięty, ale z drugiej strony przyznałem mu rację, że trochę mi sodówka uderzyła.
A no właśnie.
Trochę się poczułem taki troszeczkę, wie pan, już bonzo, co ja to nie jestem. Aha. Troszkę mi, jak się to mówi, woda zabulgotała sodowa w głowie i poczułem się takim troszeczkę pewniakiem. Aha. I sprowadził mnie brutalnie na ziemię i złapałem ogromną pokorę, powiem panu szczerze. Aha. Że to był jego ruch taki celowy, ale jak mi to po latach powiedział, to po latach stwierdzę dzisiaj jako trener też, że sprowadził mnie na ziemię. Aha. I później już nie miałem do niego o to żalu, bo początkowo miałem duży żal do niego.
Chciałem jeszcze pana zapytać o świętowanie tytułu. Jak to wówczas wyglądało? Bo te fety Wisły Wężec Upiała to były wielkie wydarzenia na przykład na rynku. A jak to wyglądało wtedy w 78 roku?
No to była tradycja. To my też oczywiście wszyscy żeśmy pojechali na rynek. Nas tam zawieziono odkrytym autokarem. Oczywiście cały rynek zawalony ludźmi. Wie pan, dla chłopaka z Żywca, który zobaczył taką ilość kreszą, w ogóle mecz finałowy, który graliśmy, finałowy, no decydujący z Arką, który decydował o mistrzostwie, kiedy wygraliśmy to i ludzie znosili nas na rękach do szatni, no to wie pan, dla mnie, dla takiego chłopaka zdobycie mistrzostwa z Wisłą, nie tylko, że ogromny zaszczyt i satysfakcja, ale być niesionym przez kibiców do szatni, no to się rzadko zdarza i wielu ludziom bym życzył coś takiego. Zresztą zdjęcia mam takie właśnie, gdzie mnie ludzie niosą na rękach. No więc ogromna satysfakcja. Później oczywiście wykąpaliśmy się, przebraliśmy się specjalne koszulki mistrzostw, które były z emblematami mistrzostwa. Pojechaliśmy do centrum, gdzie rzeczywiście tam na tym środku, na sukiennicach, żeśmy stali, cały rynek ludzi zawalone, no palca nie szło wsadzić. Powiem szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem dawno. Aha. I fetowanie, i radość. Później poszliśmy do Feniksu, do takiego lokalu nocnego, aha, gdzie są w Krakowie dancingi. Wie pan, był z nami Daniec, był z nami Nowicki, słynni aktorzy, kabareciarz, dzisiaj no ikona. Byli prezesi, byli cała drużyna, cały lokal zarezerwowany dla nas, wie pan, do rana zabawy z żonami. No satysfakcja ogromna. Aha. Fajne premie finansowe. No, przeżyliśmy coś fantastycznego i wie pan, mnie się wydawało, że co roku tak się będziemy bawić, nie? Aha. No i później niestety tak nie było i strasznie ubolewałem nad tym. Ja tego nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak mocny zespół, który praktycznie robił na boisku co chciał w Ekstraklasie. Ogrywaliśmy Lecha po 6-0, Widzewa z Bońkiem, z całą ekipą. Myśmy grali naprawdę, jedynie z najcięższe mecze mieliśmy z Legią zawsze. Aha. I to szczególnie u siebie, bo na wyjazdach nam się łatwiej z nimi grało. Natomiast u siebie żeśmy mieli zawsze ciężko, bo grali jak się to mówi, na kontrę i myśmy lubili się otwierać, grać wysoko. Aha. Wtedy były te przestrzenie i często Legia nas potrafiła kontrować. Myśmy z kolei u nich dobrze grali, bośmy znowu my grali na kontrę i taka była wymiana ciosów. Natomiast Lecha żeśmy regularnie u siebie walili. Lech mistrzostwo zdobywał, u nas czwórkę dostał, czy szóstkę, już nie pamiętam. Także wie pan, no mieliśmy bardzo mocną ekipę i nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego my nie kontynuowaliśmy tego dalej. No ale po latach, wie pan, tak człowiek się zastanawiał, rozmawiał z różnymi ludźmi, kibicami i przeczytał książkę Andrzeja Iwana i tak wtedy zrozumiałem, dlaczego nam te mistrzostwa uciekły. No niestety, no. Młodość ma to do siebie, że też czasami nie tylko mnie zabulgotało w głowie, ale i moim kolegom. No i zamiast skupić się na treningach i meczach, no to niektórzy się skupiali na zabawach, hulankach, swawolach. No i rozmienialiśmy te po prostu swoje talenty. Aha. Zamiast skupić się na grze i na zdobywaniu maksa, no to wtedy niestety się to wszystko rozmieniło i nie wykorzystało tego potencjału ludzkiego, jaki w Wiśle był.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.